dziś jest pułkowa. Ty jesteś wzniosła jak góra olizna. Ty jesteś piękna, ty jesteś przedziwna. Ciebie, matko nasza, matko polskiej ziemi, tyś kalwaryjska i tyś jest przydrożna, a dziś strapiona, panno pobożna. Jesteś z obrazów najpiękniejsza panna, pod zmierzch wieczorny jesteś, a rankiem za rana. Na małych jasna jesteś z dzieciństwa obrazka, tyś częstochowska i tyś ostrobramska. Do ciebie, matko, prośby swe niesiemy. Do ciebie, matko nasza, matko polskiej ziemi, tyś kalwaryjska i tyś jest przydrożna, a dziś strapiona, panno pobożna.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Lipy w kwiecie, brzęczenie pszczół, drewniane, omszone wnętrze grające modlitwą jak staroświecka szkatułka, tworzą syntezę czaru, którego żadne pióro nie wyrazi, czaru, którego wspomnienie wystarcza, by ujrzeć oddaloną ojczyznę jak żywą. Miesiąc lipiec wyraża się przede wszystkim zapachem. Nie tylko lipy zmieniają proces oddychania w rozkosz. Wszystko pachnie. Tu las sosnowy rozgrzany, tam przydrożna macierzanka, opodal pole żółtego łubinu. W lesie wonieją grzyby, dzikie maliny, zapóźnione poziomki, ziele zwane bagnem, którego nie znoszą mole, i pokorne, zawsze obficie rodzące czernicy. Ulubiony przysmak rzadko już spotykanych niedźwiedzi, pastuszków, ptaków, bezcenny dla gospodyń, użyteczny w lecznictwie. Dobra ta roślinka nie ma ustalonej nazwy, a raczej traci swe właściwe imię na rzecz krewniaczki czerwonej borówki. I tylko w okolicach, gdzie ta ostatnia zwana jest brusznicą, czarna jagoda, względnie czernica, odzyskuje prawowite miano. Staje się borówką. W Beskidzie Śląskim góralki do zbierania czernic używały do niedawna drewnianego grzebienia. Czy z grzebła o rzadkich, długich zębach, którym przeczesywały krzaki, strącając owoc do podstawionego kozubka. W tychże Beskidach turysta, pragnący usiąść na giętkiej, borówczanej ścieli, musi wprzód poświęcić dłuższą chwilę w jedzeniu z danego miejsca czernic grożących poplamieniem ubrania. Lipiec i jego wonie stanowią istotę lata, punkt szczytowy roku, od którego rozpoczyna się spadek ku nieuniknionej jesieni. Cóż stąd, że dopiero w drugiej połowie lipca rozpoczynają się żniwa, walna kampania rolnika, o której myślał i dla której trudził się przez cały rok. Spełnienie jest zawsze schyłkiem. Rok bieżący, który dotychczas uchodził za młody, mający wiele czasu przed sobą do spełnienia poczynionych obietnic, zrealizowania pragnień ludzkich, staje się kusy, przyspiesza biegu. Koniec rozłąki wyśniony przez tęskniące serca poczyna przerzucać nadzieję na okres dalszy, na rok następny, bo już połowa minęła. Nasza mała ojczyzna to rodzinny skrawek ziemi, miejsce naszego urodzenia, które jest centrum świata. To także psychoklimat tworzony przez historyczną tkankę i jej emocjonalną treść. To widoki, sylwetki i mikrownętrza, budynki, ulice, place, rynki, aleje, deptaki, krzyże i przydrożne kapliczki, świątynie, muzea i osobliwości regionu. To nasze ulubione miejsce w dzieciństwie, o którym pisał Żeromski. To jest ojczyzna duszy. Ojczyzna to historia i współczesność. To nasze przywoływane przez wyobraźnię rodzinne domy, szkoły, drzewa i ogrody. Duchowa ojczyzna to lokalne źródła natchnień budzące nasz podziw i nastrój, idee i symbole, pozwalające dotknąć prawdy o życiu, zadziwić się, pokontemplować i zachwycić. To mówiąc językiem Stanisława Pigonia, pokłosie dokonań umysłów, serc i rąk, działań twórczych rodaków stanowiących fundamenty naszego bytowania. Nasza mała ojczyzna to rodzinne strony, to także wspomnienie najzwyklejszych, serdecznych ludzi, ich mozołu pracy i walk, o których mówią cmentarze, walk o zachowanie tożsamości ziemi i języka. To ich odpowiedzialność za kraj, to ich nadzieje, wierność dla tradycji i wola przetrwania. Ojczyzna to ziemia, przyroda, ludzie, wiara, kultura, historia i prochy matek i ojców. Człowiek jako istota dziedzicząca jest zobowiązany zachowywać pamięć. Narody, które ją tracą, pisał Norwid, tracą życie. Człowiek jest zobowiązany zachowywać pamięć o tym wszystkim, bo dziedzictwo kształtuje ludzką osobę, postrzeganie świata, nasze postawy, poglądy i wartości. Pisał poeta w trzeciej części Dziadów. I mam je, Mam tych skrzydeł dwoje, wystarczą. Od zachodu na wschód je rozszerzę, lewym o przeszłość, prawym o przyszłość uderzę. Lecz jestem człowiek i tam, na ziemi me ciało, kochałem tam, w ojczyźnie serce me zostało. Otóż wracam dzisiaj myślą do moich rodzinnych stron, w szczególności do Borku Wielkopolskiego, klasztor na Jeździerzu, w którym znajduje się cudowny obraz, rozpoczął budować architekt włoski Albin Fontana w roku 1599. Przy jego budowie współdziałali architekci Krzysztof Bonadura i Jerzy Katynaci. Jest wczesnobarokowy, z przekształceniami późnobarokowymi, orientowany, murowany, trójnawowy, bazylikowy, z większą w fasadzie zachodniej. Korpus nawowy jest czteroprzęsłowy, prezbiterium dwuprzęsłowe. Wnętrze zdobione dekoracją stiukową, późnobarokową i wczesnoklasycystyczną. Wieża trójkondygnacyjna zakończona hełmem cebulastym, krytym blachą. Matce Boskiej poświęcam ten, Boreckiej poświęcam wiersz Jerzego Liberta. Łodzi z koralu, serc przewoźniczko ponad głębiną. Kładko cedrowa w nas przerzucona. Przenieś mą miłość. Granico prosta, którą Bóg serca nasze przemierzył, włącz ziemię żyznę. Do ciała mego, co puste leży. Dwunastodźwięczna cytaro, której struny są z nieba. Dźwięk mowy ludzkiej dla ucha mego przywróć od nowa. Łask błyskawico rozwiąż mi oczy, bym w nich obudził matkę i ojca, siostry i braci i wszystkich ludzi. O, wstąp w me grzechy jak w miasta judzkie swoim imieniem. Mario z Libanu, Mario z Egiptu, Mario z Betlehem. Jak krzak skarlały jałowiec ciemny jest moja wiara. Pozwól jej rosnąć, Panno wysoka, ku niebu dalej. Niech w ciebie wejdzie, za tobą idzie, przed tobą pada. Różo otwarta, lipca pogodo, psalmie Dawida. Teraz, proszę Państwa, wracamy do podjętego tutaj tematu, mianowicie zdrowej żywności i środków ochrony roślin pochodzenia naturalnego. Stan zdrowia ludności w każdym kraju jest uwarunkowany w znacznym stopniu jakością zdrowotną żywności, lokalnie dostępnej dla konsumenta oraz sposobem żywienia. Dobrze sprawowany nadzór nad jakością żywności odgrywa istotną rolę w profilaktyce zdrowotnej, znacznie zmniejszając ryzyko utraty zdrowia w skali populacyjnej. Troska o jakość zdrowotną produkowanej żywności doprowadziła w wielu krajach do utworzenia systemu informacji dotyczących wartości odżywczych produktów, co z pewnością przyczyniło się do podniesienia świadomości zdrowotnej społeczeństwa, dostarczając danych umożliwiających świadomy wybór spożywanych produktów. Poza kontrolą samych produktów żywnościowych, w krajach Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa dotycząca opakowań i określająca jakość materiału opakowaniowego. W Polsce kontrola produktów żywnościowych odbywa się na podobnych zasadach jak w krajach Unii i w Stanach Zjednoczonych. Określane są poszczególne składniki i dodatki oraz ustalany jest dopuszczalny ich poziom w oparciu o naukowe informacje będące aktualnie do dyspozycji ustawodawców. Zakres nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności i żywienia w Polsce nie odbiega w sposób znaczący od wymagań obowiązujących w krajach Unii, natomiast różnice dotyczą metod tego nadzoru, jego organizacji, funkcjonowania oraz podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi służbami. Generalnie jednak w Polsce brak jest wiarygodnych danych na temat wartości żywieniowej i wytwarzanej żywności. Dostępne dane są tylko fragmentaryczne i dotyczą wybranych grup produktów spożywczych i określonych zanieczyszczeń chemicznych. Przeznaczone do konsumpcji surowce żywnościowe można podzielić na ekologiczne, to jest wyprodukowane przy ścisłej kontroli warunków środowiska i produkcji oraz dopuszczone na rynek na podstawie analizy określonych partii produktów na zawartość w nich substancji niepożądanych. Jest to kontrola trudna i kosztowna, a jej wyniki nie dostarczają konsumentowi pełnej informacji o konkretnych partiach nabywanych surowców żywnościowych, ponieważ dotyczą na ogół tylko badań wyrywkowych. W naszym kraju stosunkowo najlepiej oceniana jest żywność pochodzenia zwierzęcego, a więc mięso oraz mleko i jego przetwory. Znacznie gorzej jest z produktami roślinnymi, gdyż służby kontrolne są w stanie przeanalizować tylko niewielkie partie owoców i warzyw. Należy jednak nadmienić, iż nawet w najbogatszych krajach świata ocenia się zawartość zanieczyszczeń chemicznych tylko w nielicznych, wybranych partiach surowców żywnościowych. Dlatego też nigdzie na świecie konsumenci nie mają pewności, co zawierają i w jakim stopniu są zanieczyszczone nabywane przez nich artykuły spożywcze. Jedynie w odniesieniu do produktów ekologicznych, pochodzących z kontrolowanych i atestowanych gospodarstw i przetwórni ekologicznych można mieć pewność, iż każda nabyta partia produktów spożywczych charakteryzuje się wysoką jakością. Badania monitoringowe nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych opublikowane w raporcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1999 roku wykazały, że krajowe surowce roślinne charakteryzują się dobrą jakością i w zdecydowanej większości spełniają kryteria dotyczące zawartości zanieczyszczeń chemicznych określone przez ustawodawstwo polskie. Poziom zanieczyszczeń metalami ciężkimi zbóż, ziemniaków, warzyw i pasz w większości przypadków mieścił się również w granicach dopuszczalnych norm ustanowionych przez międzynarodowe organizacje, mianowicie Organizację do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa i Światową Organizację Zdrowia. Przekroczenia dopuszczalnych zawartości tych pierwiastków występowały w nielicznych próbach pochodzących głównie z południowych regionów Polski i dotyczyły przede wszystkim kadmu i ołowiu. Pozostałości pestycydów, a więc środków ochrony roślin, stwierdzono w około 9% analizowanych prób. Związki te wykrywano najczęściej w śladowych ilościach, w truskawkach, w marchwi, ziemniakach oraz jabłkach. Stopień zanieczyszczenia polskiej żywności środkami ochrony roślin jest znacznie niższy niż w krajach stosujących wysokie dawki tych środków. Stwierdzono natomiast liczne przekroczenia dopuszczalnej zawartości azotanów. W zależności od rodzaju warzywa, od około 0,4% do 43% zbadanych próbek płodów rolnych zawierało wyższe od dopuszczalnych ilości azotanów. Najwięcej przekroczeń odnotowano w pietruszce, rzodkiewce, buraku, kapuście i ziemniakach. W około 50% badanych próbek ziarna pszenicy i żyta oraz w 100% próbek ziarna owsa wykryto obecność ochratoksyny. Głównym koordynatorem kontroli zanieczyszczeń żywności pochodzenia zwierzęcego jest Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Oprócz nadzorowania pracy wojewódzkich i terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych zajmuje się on również oceną skażeń chemicznych żywności. Wyniki badań prowadzonych przez Instytut w ostatnich latach w punktach zlokalizowanych na terenie całej Polski wykazały występowanie niskich stężeń środków ochrony roślin PCB, ołowiu, kadmu i arsenu oraz mykotoksyn. Praktycznie nie wykrywano pozostałości leków zakazanych do stosowania w praktyce weterynaryjnej i hodowli, np. chloramefenikolu. Pozostałości leków przeciwbakteryjnych stwierdzano bardzo rzadko. Nie odnotowano, co warto podkreślić, obecności substancji o charakterze anabolicznym. Mleko i jego przetwory z powodu powszechnego spożycia zarówno przez dzieci, jak i dorosłych jest poddawane szczególnej kontroli. Korzystnie wypada ocena mleka pod względem obecności w nim pozostałości chlorowanych węglowodorów aromatycznych i toksycznych pierwiastków. W żadnej z badanych próbek mleka nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń tych związków. Ołów i arsen wykryto w ponad 60% analizowanych próbek, a kadm w 4%. Jednak stężenia tych metali nie przekraczały dopuszczalnych limitów. W badanym mleku nie stwierdzono obecności rtęci. Istotnym problemem jest obecność w mleku antybiotyków i innych substancji hamujących rozwój drobnoustrojów. Najwyższe odsetki wyników dodatnich odnotowano w województwach pomorskim w 20%, podkarpackim 5,4%, lubelskim 5,4% i kujawsko-pomorskim 4,7%. Prowadzone regularnie badania obecności substancji toksycznych w produktach pochodzenia zwierzęcego pozwalają stwierdzić, iż polska żywność nie tworzy w zasadzie zagrożenia higieniczno-sanitarnego dla konsumentów. Jakość zdrowotna żywności uwarunkowana jest stopniem skażenia środowiska, a także odpowiednim postępowaniem na każdym etapie jej produkcji. Dotychczas dominowała na świecie, a zwłaszcza w Ameryce i Europie, uprzemysłowiona masowa produkcja roślin i hodowla zwierząt. Naciski na rolników, aby produkowali coraz więcej żywności, spowodowały wytwarzanie dużych ilości produktów o wątpliwych walorach smakowych i zdrowotnych. Od pewnego czasu, wraz ze wzrostem świadomości społecznej oraz wiedzy o niekorzystnym wpływie zanieczyszczeń żywności na zdrowie, zwiększa się zapotrzebowanie na produkty spożywcze wyprodukowane metodami ekologicznymi, które nie powinny zawierać trujących pozostałości środków chemicznych. W Polsce rolnictwo ekologiczne ma ponad półwieczną tradycję. W ostatnich latach nastąpił wprawdzie znaczny jego rozwój, jednak ilość zarejestrowanych gospodarstw ekologicznych jest ciągle niewielka, a to jest nasza wielka szansa. Na przykład w 1999 roku w Polsce było 555 kontrolowanych gospodarstw ekologicznych. Szacuje się, że w ciągu 10 lat powstanie u nas około 10 tysięcy takich gospodarstw. Istniejąca w Polsce struktura gospodarstw jest odpowiednia dla wdrażania ekologicznych metod produkcji. Najlepiej nadają się do tego gospodarstwa rodzinne. Polska mogłaby stać się konkurencyjnym producentem żywności ekologicznej i jak chyba widzimy w ostatnich tygodniach, tak się dzieje. A więc Polska, powtarzam, mogłaby się stać konkurencyjnym producentem żywności ekologicznej i związanego z nią wyposażenia, niezbędnego w gospodarstwach ekologicznych i w przetwórstwie. Zapotrzebowanie na taką żywność jest olbrzymie nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Popyt na żywność ekologiczną na rynku Unii znacznie przewyższa podaż. Pomimo iż ceny żywności ekologicznej są od kilku do kilkudziesięciu procent wyższe od cen żywności konwencjonalnej, to jednak od 20 do 38% konsumentów w krajach Unii deklaruje, że zaopatruje się stale lub okazjonalnie w produkty ekorolnictwa. Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem obszaru użytków rolnych, a powierzchnia użytków rolnych odpowiada 1/5 powierzchni rolniczej Unii. Dlatego też może być znaczącym producentem żywności na rynku europejskim. Mamy jeszcze wiele czystych gleb, niezbędnych do produkcji niezanieczyszczonej żywności. Według danych Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, ogłoszonych w czerwcu w 1996 roku, ponad 90% polskich gleb nie zawiera podwyższonych poziomów metali ciężkich i chemicznych środków ochrony roślin. Korzystne jest również to, że Polska należy do krajów o stosunkowo niewielkim zużyciu środków chemicznych. To jest bardzo ważne w produkcji rolniczej i w związku z tym o stosunkowo niskim stopniu skażenia gleb. Holandia, do niedawna oceniana jako najlepszy rolnik wśród krajów Unii, stosuje 40 razy więcej chemikaliów niż Polska. Oznacza to, iż jesteśmy w stanie wytwarzać żywność znacznie lepszej jakości niż produkowana na Zachodzie, gdzie rolnictwo stosuje produkcję wielkoprzemysłową z wykorzystaniem środków chemicznych. Niektóre kraje przez intensywne stosowanie środków chemicznych w uprawach rolnych doprowadziły do ogromnego skażenia gleb, co przez wiele lat uniemożliwi im produkcję żywności o wysokich walorach zdrowotnych. Dlatego też polskie rolnictwo ekologiczne ma dużą szansę i powinno wejść także na zachodnie rynki, zajmując dobrą pozycję. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Temat ten będzie kontynuowany. Szczęść Boże, do usłyszenia.